Myślę, że wy też może to poczujecie, wyjątkowość tego miejsca czuję. Ono jest tutaj, owszem, w tej olsztyńskiej puszczy, ale tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że ono jest też w cieniu Jasnej Góry, bo oddziaływuje na nas to święte miejsce z odległości dosłownie kilku kilometrów. I Bogu niech będą dzięki za to, że rzeczywiście, myślę, że tak to traktujemy. Jest to dla nas jakaś kolejna okazja, kolejna szansa. I to nigdy tak nie jest, że jakiegoś Bożego dotknięcia nie będzie. Ono będzie i to bardzo mocne. Natomiast odczucie, efekt niekoniecznie musi być już teraz. Będzie być może w takim momencie, który Bóg wybierze, że będzie najpotrzebniejszy, żeby to, co się tu przeżywa, co się tu dokonuje, wtedy właśnie stało się potrzebne. I miejmy taką nadzieję, że na pewno tak jest. Natomiast ja po raz kolejny, tak jak miałem okazję, będąc z wami w tym pięknym miejscu na wiosnę, dziękować. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to, że mogę przebywać właśnie z wami w tej wspólnocie, bo jestem pod wrażeniem cały czas, naprawdę ogromnym wrażeniem. I uczciwie powiem, że włączył się we mnie taki mechanizm. Ilekroć teraz, od paru miesięcy, ktokolwiek do mnie dzwoni albo przychodzi, zaczyna mówić o jakichś swoich trudnościach w małżeństwie, to ja od razu mówię, jest taka strona internetowa, Wspólnota Trudnych Małżeństw, Sychar, i od tego zaczynaj. Propaguję ją wszędzie, bardzo mocno wśród małżonków, którzy przeżywają jakieś trudności, ale zapewniam też, kochani, że wśród duchowieństwa też, też wszędzie, gdzie mam okazję, mówię o tym. I jest mi miło, że kiedy przy okazji konferencji o małżeństwie podaję informacje o tej wspólnocie, to widzę wyraźnie, jak wielu księży notuje nazwę wspólnoty, jak wielu księży notuje namiary, wiedząc, że dla nich też właśnie w tych przypadkach spotkań z osobami, które przeżywają trudności, to, co robicie, to, co Andrzej redaguje, tworzy w ramach tej strony internetowej, to, co robicie wszyscy jako wspólnota, wielokrotnie jest kołem ratunkowym. I niesamowite, wszystko jest na tej stronie niesamowite, ale właśnie to, jaka jest kompetencja, jakie są konkrety, jakie są treści, że można no, właśnie z każdej dziedziny swojego życia na tym etapie życia małżeńskiego znaleźć tam wszystko. Także jest to dla mnie rzeczywiście wielki zaszczyt, że mogę po raz kolejny pośród was być. Może nie będzie to właściwe słowo, ale odczuwając naprawdę taką elitarność tych osób tutaj. Jesteście pod wieloma względami elitą, a ja bym nawet powiedział, że taką szczególną elitą, elitą już tak z najwyższej półki, bo osoby, które nie poddają się w walce o małżeństwo, to już jest najwyższy poziom heroizmu w Kościele, najwyższy poziom. Także i dziękuję i gratuluję wam i tak róbcie i to, co będziemy chcieli sobie za chwilę powiedzieć, mam nadzieję, że nas w tym będzie podtrzymywało. Kochani, dlaczego to trzeba robić? Właśnie to, żeby przeżywać te rzeczy, żeby karmić się treściami, które są na waszej stronie, żeby karmić się treściami, które są na forum, żeby przeżywać te rekolekcje. Pewnie każdy to tak poustawia, że najpierw to jest potrzebne dla mnie, dla każdego z was. Każdy tu przyjeżdża po to, żeby się wzmocnić, żeby wyjechać z dodatkową motywacją, z kolejną dawką motywacji. Dalej wiecie o tym, czujecie, że to jest potrzebne też dla waszej rodziny, dla dzieci, dla szerszej rodziny. Ale kochani, ale to jest za mało. Muszę powiedzieć, ja to tak czuję, że właśnie to, w jaki sposób przeżywacie ten etap swojego małżeństwa, że wielu z was wyzwala w sobie ogromne zapały i moce, energii, żeby walczyć, żeby zaciskać zęby i walczyć. Ja mówię też w taki sposób, ponieważ od kilku lat mam bardzo bliski kontakt z Januszem, który się tutaj wczoraj pośród was pojawił i on mnie też zaraża właśnie takim odczuciem walki, walki o małżeństwo. To nie jest tak, że od razu się poddajemy i koniec. I właśnie to jest dzisiaj temu światu strasznie potrzebne. Właśnie dzisiaj w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy wszyscy, potrzebne jest wasze świadectwo. Bardzo jest potrzebne. Więc miejcie tą świadomość, że owszem, chodzi o wasze dobro, o dobro dzieci, rodziny, ale też w dużo szerszym wymiarze jesteście bardzo potrzebni jako właśnie taka forma apostolatu i taka forma ewangelizacji. I muszę też uczciwie powiedzieć, że bywając przed różnymi grupami w różnych miejscach, bardzo często przytaczam was jako właśnie taki przykład, taki pozytywny przykład. pokazując, że to jest możliwe, że możliwa, że potrzebna jest niewątpliwie bezwzględnie walka o swoje małżeństwo, ale że możliwa jest walka w sytuacjach tak po ludzku przegranych, tak po ludzku najgorszych, że jest możliwa. I to jest dla mnie bardzo ważnym przykładem. Tak mogę powiedzieć, czuję waszą obecność obok siebie właśnie wtedy, kiedy przekonuję o tym, żeby takie spojrzenie na trudności w małżeństwie przyjmować. Czuję was obok siebie, wasze świadectwo, wasze postawy i wasz krzyż, wasze cierpienie. Także jeszcze raz dziękuję i myślę, że spróbujemy razem przeżyć sobie ten dzisiejszy dzień, mając taką świadomość, że dokonuje się coś wielkiego. Dokonujemy tutaj, realizujemy tutaj naprawdę coś ogromnie wielkiego i ogromnie ważnego dla nas wszystkich i dla naszej ojczyzny, ale też być może nawet szerzej. Pozwolicie, że w tej pierwszej części zrobimy malutkie powtórzenie tego, co było, takie przypomnienie tego, co było na wiosnę, na naszym spotkaniu w Górce Duchownej, które się odbywało w takich okolicznościach, troszeczkę utrudnione ze względu na tą porę, bo to był piątkowy wieczór i wszyscy czuliśmy, że musi być te treści, które były skondensowane, muszą być takie najważniejsze. Ja wiem, że ja wtedy wyjeżdżałem od razu, jadąc gdzieś tam od razu w sobotę do jakiegoś następnego punktu i dlatego się wtedy troszeczkę śpieszyliśmy, ale myślę, że najważniejsze treści wtedy wybrzmiały. Niemniej ja jednak chciałbym wrócić, dlatego że to są takie treści, które wymagają przypominania. I kochani, ilekroć zaczynam mówić o małżeństwie i to już będzie prowadziło też do tego zasadniczego dzisiejszego tematu, fundament, świętość, sakramentalność małżeństwa, ale też cierpienie i wybaczenie w małżeństwie, bo o tym też dzisiaj powiemy i Bogu niech będą dzięki, że dzisiaj mamy naprawdę dużo czasu. Ilekroć zaczynam, i to w jakichkolwiek grupach rozmowę o tym, to odwołuję się do wypowiedzi Jana Pawła II. Być może ona wtedy była przytaczana, ale to też jest taka wypowiedź, którą trzeba często przytaczać. Też po to, żeby złapać motywację do tego, co robicie. I to są słowa, które Jan Paweł II wypowiedział tuż przed śmiercią. One są dość mało znane, dlatego ważne jest, żebyśmy my je poznali. Bo to było 18 grudnia 2004 roku. 18 grudnia 2004 roku. Na forum Stowarzyszeń Rodzinnych w Rzymie Jan Paweł II powiedział takie słowa. Niestety ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa. Jeszcze raz powtórzę. Niestety ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa. Kochani, to był 2004 rok, czyli powiedzmy te 3,5 miesiąca przed śmiercią, a od dzisiaj to niecałe 3 lata temu te słowa były wypowiedziane. I po pierwsze, nie zapominajmy, kto je mówi. I myślę, że dla wielu z nas on był niekwestionowanym autorytetem w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie. I to zarówno, można szerzej patrzeć na to, i tej gospodarczej, społecznej, ekonomicznej, politycznej, ale też duchowej, a na duchowej płaszczyźnie też z każdej dziedziny tej duchowej płaszczyzny. Natomiast dla mnie był, jest ciągle największym autorytetem spośród ludzi, właśnie z tej tematyki małżeństwa i rodziny. Największym autorytetem. I jeśli chodzi o dorobek tego, co pozostawił po sobie, i jeśli chodzi o wartość tego, o jakość tego, co pozostawił. Cały czas z takim odczuciem, zawstydzającym nawet, że to, co on mówił na każdym etapie zajmowania się tymi treściami, zawsze było bardzo aktualne, zawsze było w 100% trafne i zawsze było bardzo aktualne, i tej aktualności się nie traci w tych jego treściach. To, co powiedział w latach 50., pod koniec lat 50. w ramach wykładów Miłość i Odpowiedzialność, jak to się dzisiaj czyta, to, co jest zawarte w poemacie przed sklepem jubilera, to, co potem mówił przez pięć lat, pierwszych pięć lat swojego pontyfikatu w katechezach środowych, co tydzień, przez pięć lat, od 78 do 83, co zostało wydrukowane w formie opracowania Mężczyzną i Niewiastą Stworzył Ich, w różnych etapach, ale dość dawno, nie? Wypowiadane i zapisywane przez niego słowa, zawsze były aktualne i dzisiaj są szczególnie aktualne. Dlatego to jest też coś, co potwierdza autorytatywność tej osoby, niekwestionowany autorytet. I teraz patrzcie, czas upływa, różne rzeczy się dzieją, różne rzeczy Ojciec Święty mówi, różne rzeczy Ojciec Święty pisze i już prawie na koniec, ja to nazywam takim ostatnim jego krzykiem, chociaż krzykiem człowieka bardzo słabego. To było już tuż przed utratą, całkowitą utratą głosu, krzykiem człowieka bardzo słabego. A jednak to można tak nazywać, to był ostatni jego krzyk właśnie ze względu na siłę cierpienia, która była za tym, co mówił, za tymi słowami. Taki ostatni krzyk proroka, nawet byśmy mogli powiedzieć, ostatni krzyk proroka wołającego na pustyni, takiej pustyni właśnie ideologicznej z tego zakresu tematyki. I on właśnie to powiedział. Niestety ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne. I kochani, po pierwsze wyzbądźmy się jakiegoś niepotrzebnego uprzedzenia do słowa ataki, bo mamy takie uprzedzenie. Ilekroć słyszymy z ust osób duchownych słowo ataki na małżeństwo, ataki na rodzinę, ataki na wartości, ataki na chrześcijaństwo, ataki na Kościół, to w nas najczęściej budzi się reakcja z jakiegoś sprzeciwu. Przesadzają, wyolbrzymiają. Jakie ataki? Tak jakby Kościół nie mógł istnieć bez świadomości tej twierdzy oblężonej i tak się podsyca ten klimat ataków, ataków. Wyzbądźmy się tego myślenia, bo jeśli on to mówi, że są ataki na małżeństwo i rodzinę, to on wie, co mówi. Ja, uznając go za niekwestionowany autorytet, też w tym momencie mówię, skoro on tak mówi, to tak jest. Tak rzeczywiście jest. Ataki na małżeństwo i rodzinę. I teraz, kochani, chodzi o to, żebyśmy nie byli naiwni, żeby nam się nie wydawało, że ta skala, mamy 2007 rok, ta skala rozpadu tej tkanki najczulszej, najwartościowszej małżeństwa i rodziny, którą obserwujemy teraz wokół siebie, nie następuje w sposób taki, ot tak jakoś to się toczy, nie? Tak się ta cywilizacja zachodnia wkrada, tylko tak na dobrą sprawę, to jaka cywilizacja, jaki obraz tej cywilizacji zachodniej? No powiedzmy, ta zepsuta cywilizacja zachodnia tak się wkrada w to nasze polskie myślenie, postępowanie i dlatego to w naturalny sposób tak się właśnie dzieje, że tyle małżeństw, tyle rodzin sobie z tym nie radzi. Tak ewoluuje być może też ludzka świadomość w tym kierunku, że być może rzeczywiście taka forma, małżeństwo heteroseksualne i na dodatek jeszcze trwałe, wierne, monogamiczne, sakramentalne, to być może to już jest przeżytek. Być może rzeczywiście ewoluujemy w kierunku jakichś innych form partnerskich. I to, że taka skala tego jest wokół nas, jest czymś takim z jednej strony naturalnym, nieuniknionym, toczy się ten walec tak powolutku i mamy tego efekty w sposób naturalny. Nie, kochani, jeśli tak myślimy, że to od tak sobie się wkrada w naszą świadomość, to jest to niebezpiecznie naiwne, bo to nie jest od tak sobie. Bo jeśli Jan Paweł II mówi ataki na małżeństwo i rodzinę, to musimy doprecyzować i uświadomić sobie, że jeśli to są ataki, to ktoś za tym stoi. To stoją za tym ludzie, którzy siedzą przy mapach sztabowych, używając takiej terminologii wojskowej, rozkładają te plany, planują kolejne posunięcia, określają jakieś tam przyczółki, linie frontu, przegrupowują wojska, wymyślają dokładnie taktykę działania, kolejne punkty działania, a więc ludzie, taki sztab, ale też, kochani, potężne zaplecze finansowe. Potężne, to nie są ludzie, którzy wymyślili sobie, że jakąś inną ideologię będą sobie teraz zaszczepiać i sobie to tak robią jako kolejny klub, który powstaje. Nie. To jest bardzo dobrze opracowana ideologia z bardzo mądrymi, w cudzysłowie, ale skutecznymi też przemyśleniami i krokami i z ogromnym zapleczem finansowym. Kochani, od chociażby jeden z frontów tych ataków, ideologia lesbijsko-gejowska. Nie wiem, czy mieliście okazję czytać ostatni numer Głosu dla Życia. Staram się czytać to regularnie, taki dwumiesięcznik wydawany przez Fundację dla Życia w Poznaniu. I ten ostatni ma główny temat, wiodący temat, którym jest homoseksualizm, ten Głos dla Życia. I tam jest między innymi artykuł pokazujący zaplecze finansowe ideologii lesbijsko-gejowskiej. Zaplecze finansowe. Chciałem tylko powiedzieć, że stoją za tym kręgi największej finansjery już, najwyższych poziomów finansjery światowej, najwyższych poziomów. Więc są ataki, a jednocześnie oni się naprawdę nie muszą martwić o pieniądze. Mają te pieniądze i robią to bardzo skutecznie. I nasze polskie społeczeństwo nie wytrzymuje tych ataków. Na ten moment przegrywamy. Przegrywamy, kochani. Ale to nic. Przegrywamy może jakieś malutkie potyczki. Przegrywamy na fragmencie jakichś tam przyczółków. Ale nie przegramy wojny. Z pewnego powodu musimy być pewni, że nie przegramy tej wojny. Musimy być spokojni o to, że nie przegramy tej wojny. Ale musimy być rozsądni, racjonalni, trzeźwi. To są ataki. I teraz uwaga, użyłem tego słowa, musimy być trzeźwi. To jest słowo biblijne. Bardzo lubię ten fragment. Święty Piotr w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale tego pierwszego listu, definiuje naturę szatana. Dlaczego akurat o szatanie musimy powiedzieć? Kochani, bo za tymi atakami, które wymyślają i realizują konkretni ludzie, stoi szatan. Stoi szatan i musimy to zdemaskować w tej chwili, musimy to obnażyć, tą prawdę, że to właśnie jemu najbardziej zależy na zniszczeniu małżeństw i rodzin, szatanowi. Skąd taka pewność? Trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Kochani, w pierwszym rozdziale mamy piękny 7-dniowy opis stworzenia świata i człowieka. W drugim rozdziale mamy piękny drugi opis stworzenia człowieka, a w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju mamy opis pierwszego upadku, czy upadku pierwszych ludzi. Ale to nie jest opis upadku pierwszych ludzi, to jest opis upadku małżeństwa. Oni już byli małżeństwem, Adam i Ewa byli jednością, to jest ten drugi rozdział. Stworzył więc Bóg, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, to jest ten drugi rozdział. Oni już byli małżeństwem, oni już byli tym jednym ciałem. I uwaga, wejście szatana na tą arenę ludzkości i historii zbawienia nie dokonało się tak, że on uderzył w jedną z tych osób i unieszczęśliwił tylko tą jedną z tych osób. On uderzył w jedność małżeńską. Upadek pierwszych ludzi dokonał się poprzez rozbicie jedności małżeńskiej. Zwróćmy uwagę jakby na tą istotę, bo to jest mechanizm działania szatana. On chcąc zniszczyć ludzkość, i to się powtarza, i to się realizuje, ten schemat, przepraszam, tak by trzeba powiedzieć, naiwnym jest, jeśli się tego nie widzi, bo ten schemat od tamtej pory się cały czas powtarza na wszystkich etapach historii ludzkości, że niszczenie cywilizacji, społeczeństwa, wszelkich populacji ludzkich dokonuje się poprzez niszczenie małżeństw, od niszczenia małżeństw. Szatan wie, że najlepsze efekty, w cudzysłowie, zniszczenia ludzkości dokona poprzez niszczenie małżeństw. To jest trzeci rozdział Księgi Rodzaju. To nie jest nic nowego. On rozbija jedność małżeństwa i ma zniszczoną już całą tkankę społeczną, całą tkankę ludzką. Od tego właśnie, od tej najdrobniejszej, najważniejszej komóreczki. To jest taka ontyczna zależność, której po prostu nie, o której nie uciekniemy. I to dzisiaj też ma miejsce w sposób też, można powiedzieć, naprawdę wyraźny, że dzisiaj prawie cały jego perfidny atak skierowany jest na tą płaszczyznę, na niszczenie wartości małżeństwa, świętości, nierozerwalności, piękna. I to, kochani, niszczenie na różne sposoby. I te właśnie ideologie, o których wspominamy, o których Jan Paweł II mówi, ataki na małżeństwo i rodzinę. Ale uwaga, wracając do szatana. I ten święty Piotr mówi tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Ale od czego zaczyna? Patrzcie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Czyli no nie może być tutaj z naszej strony jakaś postawa naiwności. Takiego tam siedzenia sobie, a mi nic nie grozi, nic się nie stanie, a tam szatan to straszak na niegrzeczne dzieci, a tam to jakaś bajka, to jakiś mit, to jakaś legenda. Nie ma czegoś takiego. Jak mi się coś w życiu nie udaje, to mi się nie udaje dlatego, że no ja jakieś błędy popełniam. Jak mi się coś w życiu nie udaje, czy w życiu małżeńskim mi się nie udaje, to jakieś błędy my popełniamy, a tam jaki szatan. Nie straszmy się szatanem. Kochani, święty Piotr mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz. On jest cały czas obok nas. Tylko my musimy być cały czas trzeźwi, czyli jakby racjonalnie, rozumowo oceniać tę sytuację. I czuwajcie, czyli czujni, nie naiwni, czujni. My na wielu płaszczyznach naszego codziennego życia tego doświadczamy, jak musimy być czujni. Od chociażby, patrzcie, my rodzice, ja jestem rodzicem trojga dzieci, jak musimy być czujni na każdy element jakiegoś zachowania niepokojącego u dziecka, nie? Ile niebezpieczeń spada na nasze dzieci, na naszą młodzież. I rzeczywiście, ile to w nas wymaga czujności. No nie można sobie przyjąć takiej postawy błogości. Moje dzieci tak sobie chodzą do tej szkoły, na te zajęcia pozalekcyjne, na te wycieczki szkolne, na te dyskoteczki, na te imprezki, tak sobie chodzą, wszystko jest dobrze. Przegrana. Przegrana, jeśli z taką postawą będziemy do tego podchodzić. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Musimy, patrzcie, mieć cały czas jakby ten najwyższy poziom czujników ostrożności zapalony i obserwować i wyłapywać jakieś sygnaliki, analizować. Może to już jest jakieś niebezpieczeństwo i szybciutko jakby eliminować, pilnować. I to dotyczy każdej sytuacji naszego życia, że musimy być tacy bardzo rozsądni, nienaiwni. Natomiast łącząc to właśnie z tą płaszczyzną, no musimy mieć tą świadomość, że właśnie dlatego, że szatan to jest super inteligencja, super wojownik, super perfidia, super niedelikatność, to cały jego atak dzisiaj, cała ta szpica ataku skierowana jest na jedność małżeńską, na małżeństwa. On wie dokładnie, że to jest dzisiaj dla niego najważniejsza płaszczyzna jego ataku. A więc jak Jan Paweł II mówi, niestety ataki, to wszystko tak dokładnie wygląda. Ludzie, sztaby, organizacje, plany i ogromne pieniądze. I jako przykład chciałbym się posłużyć czymś bardzo aktualnym. Kochani, dostałem 2 tygodnie temu maila od ojca kochanego, który jest dyrektorem Andrzeja Rębacza, redemptorysty, który jest dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Przy Episkopacie, przy Konferencji Episkopatu działa taki Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Z ojcem Andrzejem dość intensywnie współpracuję. To naprawdę jest bardzo zacna osoba. Mam do niego wielki szacunek, jest takim naprawdę wspaniałym, kochanym duszpasterzem z bardzo dużym doświadczeniem. On wydaje taki periodyk, też 2-miesięcznik, Sprawy Rodziny, staram się to regularnie czytać. Naprawdę osobowość też taka bardzo pociągająca, dlatego bardzo lubię się z nim spotykać. I ojciec Andrzej jest bardzo wyczulony na punkcie tych wszystkich rzeczy, które się dzieją. Przysłał mi na przykład ostatnio też prośbę o podpisanie protestu w sprawie tego orzeczenia Trybunału Europejskiego, Strasburskiego w sprawie tej pani Alicji Tysiąc, tego już jakby ostatecznego orzeczenia odrzucającego protest rządu Polski. I 2 tygodnie temu przysłał mi taką informację. Warszawa, 20 września, debata polityka rodzinna w Europie. Polityka rodzinna w Europie, skuteczne narzędzie równouprawnienia czy ratunek w obliczu kryzysu demograficznego. No i tak ładnie to brzmi. Sala konferencyjna, siedziba pewnej gazety, nie będę tego tytułu wymieniał teraz, 20 września. Informacja też, kto to finansuje, jest to europejski projekt, który finansuje tą konferencję. I teraz popatrzcie państwo, czym się ta konferencja miała zajmować. Zajmowała się tegoż 20 września. Polityka rodzinna powinna być także przedmiotem umowy społecznej, uwzględniać przemiany, jakim ulega współcześnie model rodziny, przybierając najróżniejsze formy związków partnerskich. Uwzględniać te przemiany, polityka rodzinna, przyjmując najróżniejsze formy związków partnerskich. Drodzy Państwo, jakby było mało, jeśli chodzi o tą różnorodność związków partnerskich, to nie tylko chodzi o legalizację związków osób tej samej płci z możliwością adopcji dzieci też, ale już jest takie forum w Europie, które dąży do legalizacji związków poligamicznych. Już się wyraźnie o tym mówi, że to jest jeden z modelów związków partnerskich. Czyli popatrzcie na tę różnorodność związków partnerskich. Takie związki heteroseksualne, tradycyjne, mężczyzna i kobieta i jeszcze jakby doprowadzone do poziomu zalegalizowanego małżeństwa, to jest tylko jeden z licznych modeli związków partnerskich. Tym modelem może być właśnie taki związek mężczyzny z mężczyzną, kobiety z kobietą, albo, przepraszam, związek statka. Kilka kobiet, kilku mężczyzn, zalegalizowana forma związku partnerskiego. Statko, które też jakieś tam prawa nabiera, jakieś tam prawa rodziny, ale też o zgrozo związek na przykład dorosłego mężczyzny z 13-letnim chłopakiem też, bo w Holandii przecież jest zalegalizowane już stowarzyszenie, Holenderski Związek Pedofilów, tak się to nazywa, który jest też partią polityczną, która też ma prawo zabierać głosy i która dąży do tego, żeby obniżyć wiek inicjacji seksualnej do 12 roku życia, obniżyć właśnie po to, żeby taki 13-14-latek miał prawo sam decydować, w jakim związku partnerskim on chce funkcjonować. No bo jeśli już jest zalegalizowana forma związków homoseksualnych, to teraz chodzi o to, żeby też była możliwość, że taki 50-letni facet z takim 14-letnim chłopakiem też ma prawo żyć w takim związku zalegalizowanym. To są rzeczy konkretne. To nie są fakty, które służą po to, żebyśmy my podsycali świadomość tych ataków, tylko to są konkrety. Po prostu trzeba je dostrzec, że takie rzeczy się dzieją w Europie i w Polsce też. Jakim ulega współcześnie model rodziny, przybierając najróżniejsze formy związków partnerskich. O. Nad tym dyskutowano właśnie w czasie tej konferencji, ale tutaj na przykład jeszcze w tej części wprowadzającej, pokazującej całe to zaplecze ideologiczne tejże konferencji są postawione takie problemy. Czy polityka rodzinna może być skutecznym narzędziem równouprawnienia? Jakie są dobre praktyki krajów europejskich w tym zakresie? I teraz taka wątpliwość jest. Czy w tworzeniu polityki rodzinnej można przyjąć bardziej naturalne podejście, wolne od normatywnych uwarunkowań, kulturowych wyobrażeń na temat rodziny, za którymi kryje się określona ideologia? Czy przy tworzeniu polityki rodzinnej można przyjąć bardziej naturalne podejście, wolne od uwarunkowań, za którymi kryje się określona ideologia? Czyli w tym momencie, tak można powiedzieć, ta ideologia chrześcijańska, która taki akurat model lansuje, takich właśnie związków heteroseksualnych, trwałych. Tylko, drodzy Państwo, jeszcze spójrzmy na jakąś smutną ignorancję osób, które próbują nam z taką skutecznością narzucać właśnie takie myślenie, ponieważ model związków heteroseksualnych, trwałych, jest nadrzędnym modelem wszystkich religii, a szczególnie religii monogamicznych, monoteistycznych. Zarówno judaizm, jak i islam, jak i całe dwumiliardowe chrześcijaństwo z malutkimi, smutnymi plamami, jeśli chodzi o to dwumiliardowe chrześcijaństwo, dlatego że w niektórych, ale na szczęście w niektórych tylko denominacjach protestanckich nastąpiła legalizacja tych związków homoseksualnych w postaci błogosławienia przez Kościół tych związków, ale to tylko naprawdę w niektórych, to są takie plamki na tej dwumiliardowej rzeszy chrześcijaństwa. I to myślenie, że taki jest ten związek model prawidłowy to nie jest tylko myślenie powszechne co do religijności, ale też myślenie powszechne co do jakby populacji, bo to jest ogromna, miliardy rzeszy ludzi, którzy tak myślą, a tylko mała grupka próbuje nam właśnie taką formę przedstawiać. Naprawdę mała grupka, tylko że jeśli z taką skutecznością, to właśnie dlatego, że to się nie odbywa w sposób przypadkowy. O, to też jako przedstawienie nam, jak powiedziałem, kolejnej dawki motywacji, bo musimy świadomość, że my nie walczymy tylko o nasze małżeństwa i rodziny, indywidualnie o nasze, czy o nasze polskie małżeństwa i rodziny. Nie. Ojciec Rębacz mówi, że tak na dobrą sprawę to my w tej chwili jako Polska rzeczywiście jesteśmy takim przyczółkiem, gdzie jeszcze poziom świadomości, wartości małżeństwa i rodziny jest tak wysoki, jeszcze nam się udało na tyle go uchronić i utrzymać w stosunku do innych części Europy, naprawdę. I tak na dobrą sprawę, jeśli rzeczywiście to tak jest, że to są ataki bardzo skrupulatnie wymyślone i realizowane, to one są przede wszystkim na Polskę skierowane. Przede wszystkim na Polskę, dlatego że jakby oni mają tą świadomość, że jeśli to się uda tutaj zniszczyć, to rzeczywiście już jest objęta tym myśleniem cała Europa. I szerzej też. Także to kochani, to jest w tej chwili, miejmy tą świadomość, to jest w tej chwili walka o duszę Europy w takim pełnym znaczeniu tego słowa. To są wyrażenia, których używał zarówno papież Jan Paweł II, jak i papież Benedykt XVI go używa. Walka o duszę Europy, która na dobrą sprawę koncentruje się tylko na tej płaszczyźnie i na dobrą sprawę na tej płaszczyźnie w sensie małżeństwa i rodziny i na dobrą sprawę na tej płaszczyźnie geograficznej, czyli w Polsce. Czyli chcę was zarazić takim myśleniem, że w tej chwili jesteśmy wszyscy takimi legionistami, tak jak ta wojna roku 1920, gdzie szale się jakby ważą i to już na niewyobrażalną skalę, ale jakaś tam grupa była w stanie tą szalę przeważyć, przechylić i potoczyć dalej losy tej wojny zwycięsko. Jesteśmy takimi legionistami, wszyscy, z kilku powodów, nawet z powodu tego, że mamy już tą świadomość. I chciałbym, żebyście nabrali entuzjazmu do tego swojego myślenia, łapania motywacji, po co to robimy, po co my walczymy o kształt, o wartość, o trwałość swojego małżeństwa i rodziny. Właśnie po to walczymy, żeby to uratować już nie tylko dla siebie. Nie tylko dla siebie, kochani. Więc nie wiem, można tak powiedzieć, że jesteśmy być może już nie tylko kapralami w tej wojnie, ale już takimi porządnymi porucznikami, odpowiedzialnymi za dużo szerszy front działania, nie tylko za kilka tam osób. Chciałbym, żebyście takie myślenie stąd wynieśli, że to właśnie tak wygląda. Kochani, to musi być też nasza odpowiedź ze względu na, tak by można powiedzieć, wdzięczność Panu Bogu, bo jeśli udaje wam się trwać jeszcze, chociażby ta obecność tutaj was tu, ta obecność potwierdza, że udaje wam się jeszcze trwać, to, przepraszam, to mocno zabrzmi, ale to nie miejcie świadomości, że to jest wasza zasługa. To nie jest wasza zasługa. Bez łaski Bożej to byłoby niemożliwe. Myślę, że mamy tą świadomość, że tak właśnie jest. Że to nie jest nasza zasługa. Więc jeśli takie myślenie mamy, Panie Boże, no tylko dzięki Tobie, to jakaś forma wdzięczności Panu Bogu jest też potrzebna i okazywanie tej wdzięczności. I właśnie to nasze zaangażowanie, ta nasza świadomość, włączamy się w walkę o świętość, o piękno, o trwałość, o nierozerwalność sakramentalnego związku małżeńskiego w Polsce i szerzej, włączamy się, jesteśmy już to włączeni. I będziemy to robić z całym naszym wewnętrznym zaangażowaniem ze względu na wdzięczność Panu Bogu, bo jesteśmy Panu Bogu wdzięczni. Czy może do tego jakieś pytania już? Proszę śmiało na tym etapie. Śmiało. Z przyjemnością, śmiało.
Myślę, uzupełniając pana wykład, takie moje przemyślenia własne. Tam, gdzie jest na przykład człowiek smutny, człowiek jakiś taki zrezygnowany, człowiek złośliwy, człowiek no, niedobry, tam jest jakby działanie szatana już, jakiegoś złego czegoś. On jest po prostu taki, ten człowiek jest taki. Natomiast tam, gdzie jest miłość, tam możemy miłość, spokój i cisza. Tam, ja sobie myślę, na pewno jest Pan Bóg. Tam jest Bóg w czystej postaci. I teraz zobaczmy, jeżeli Pan mówi, i my wiemy o tym, że istnieje dobro i zło. Jeżeli szatan jest spokojny, że to zło jest spokojne w tym momencie, w tym człowieku, który jest, no, którego coś boli, który jest smutny, który ma depresję, który jest zdenerwowany, który jest złośliwy, to jakby to zło wygrywa. Natomiast jak jest miłość, a miłość generalnie jest w małżeństwie, więc dwoje ludzi żyjących czystą, czystym Bogiem, tak, czystą miłością, kochają się, szanują, nie ma złości, nie ma depresji, nie ma smutku między nimi. I tu właśnie następuje atak. W tym momencie, w tym miejscu on następuje, on musi to rozwalić, bo on tych pojedynczych smutnych już ma. A tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie jest czysty Bóg, to się tu atakuje. Ty musi przywalić, żeby właśnie to zniszczyć, żebyś ty była smutna, żebym ja miała depresję, żeby skłócić, żebyś był złośliwy, żebyś nie był pokorny, żebyś nie był oddany na przykład.
Jak ma na imię niewiasta?
Elżbieta.
Panowie, musimy zgodzić się, że tym, czym kobiety naprawdę nas przewyższają, jest kobieca intuicja, zdecydowanie. Do pewnych rzeczy my, faceci, musimy dojść rzeczywiście w wyniku procesu myślowego, jakiegoś tam ciągu logicznego i w końcu mówię, o, odkryłem tą prawdę, a kobieta mówi, ja już to dawno wiedziałam, tylko wcale nie musiała do tego takim wysiłkiem intelektualnym dochodzić. Właśnie ta piękna intuicja i tu Elżbieta jakby no, wyartykułowała, że to tak wygląda, bo to tak wygląda, bo właśnie ta prawda, o której powiedziała nam siostra Elżbieta, jest zapisana w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, bo to się od tego zaczyna. Najpierw jest pierwszy, drugi rozdział, dopiero potem jest trzeci. Od tego się zaczyna właśnie. Taki jest jakby początek też każdego z nas. Nasze istnienie, daj Boże, najbardziej optymalne, z miłości, otoczeni miłością i potem dopiero jakieś zakłócenia w to się wkradają. I właśnie tam w tym pierwszym rozdziale to było w czasie naszego spotkania wiosennego. Jest cała prawda o człowieku i cała prawda o małżeństwie. To jest ten 27 rozdział, 27 werset pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, który też powinien być przypominany dzisiaj, kiedy jeszcze trwa rok powołania. Przypatrzmy się powołaniu naszemu, kiedy powinniśmy sobie zadawać to pytanie, do czego jestem powołany. A słowa te brzmią tak. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Znany fragment. Ja lubię jeszcze nazywać tą treść, że to nie jest opis stworzenia człowieka, tylko to jest opis stworzenia małżeństwa, że człowiek od początku zaistniał nie jako pojedyncza osoba, tylko jako małżeństwo i od samego początku zaistniał do życia w małżeństwie. Ale ta cała prawda jest taka, patrzcie, w tym jednym wersecie dwa razy powtarza się wyrażenie, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Stworzył więc człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. W krótkim zdaniu dwa razy to jest zaakcentowane, że jesteśmy stworzeni na obraz Boży. I każdy z nas to rozumie, że największe możliwości upodobnienia się, bo to jest nasze największe zadanie. Pierwsze powołanie człowieka tutaj na ziemi to jest takie, stawać się na obraz i podobieństwo Boże. Po co żyjesz na tym świecie? Po to, żeby stawać się na obraz i podobieństwo Boże. To jest pierwsze zadanie i pierwsze powołanie każdego człowieka. No dobra, ale jak się stawać na obraz i podobieństwo Boże, no to ja bym chciał widzieć ideał, kim jest Bóg, żebym wiedział dokładnie, co mam robić, żeby się do tego ideału upodabniać. No i o Bogu wszystko wyraził w jednym krótkim wyrażeniu święty Jan w swoim pierwszym liście. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. A więc ja mam się stawać na Jego obraz i podobieństwo, to jest moje główne zadanie, czyli stawać się miłością, rozwijać w sobie miłość. I tak by można powiedzieć, im więcej mam w sobie miłości, tym więcej jestem podobny do Pana Boga. ale to nie jest abstrakcja. Bo jak się na tym poprzestanie, to tak sobie można powiedzieć, właśnie, Bóg jest miłością, ja będę rozwijał tą miłość, będę się dzięki temu do Niego upadabniał. No i tak mogę przez całe życie mówić, ale efektów może nie być za wiele. Poprzednie są konkrety. Konkrety. Co to znaczy stawać się miłością, żeby się upodabniać do Pana Boga? To są konkrety. I te konkrety, tutaj właśnie Ela powiedziała, to jest przede wszystkim 5 rozdział listu do Galatów. 22 werset i 23. Owocem zaś ducha jest miłość, pokój, radość, cierpliwość, opanowanie, uprzejmość, łagodność. To jest ta właśnie miłość. Czyli na co dzień. Ale to na co dzień, nie mówić sobie codziennie, dobrze, to ja taki będę. Nie, bo to znowu będzie jakby powodowało przesuwanie w czasie. Rano się budzę i muszę sobie od razu włączyć ten przycisk pod tytułem uprzejmość, łagodność, cierpliwość, opanowanie, radość, pokój, wyrozumiałość. I od razu, kochani, od razu wstaję i każdy mój krok w tym dniu właśnie tym motywowany. Taki mam dzisiaj być. Proszę, dziękuję. Ależ oczywiście, ależ nic się nie stało. No, taka chodząca dobroć. Nie? Taka chodząca, ale też onieśmielająca, zawstydzająca. Chodząca dobroć. To jest konkret, to już nie jest abstrakcja. Dzień się kończy, bo to był rano ten włącznik, nie? Dzień się kończy, a wieczorem co trzeba zrobić? Podsumować. Podsumować. Zaraz, zaraz. Przecież to było moje największe zadanie dzisiaj. Żebym taki dzisiaj był, radosny, uśmiechnięty, opanowany, łagodny, uprzejmy, cierpliwy. Na ile mi się to dzisiaj udało? Wieczorem trzeba to podsumować, nie odkładać w czasie, wieczorem. Kochani, dlaczego? Dlatego, że upodabnianie się do Pana Boga, no to tak jakbyśmy my wzięli młot do ręki, dłuto i rzeźbili z siebie, nie? Tą miłość. To dzieło sztuki takie piękne tworzyli. Ale to jest, to się dokonuje drobnymi etapami. Można na przykład cały dzień w jakiejś rzeźbie tylko malutki kawałek paluszka. Tup, 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 tup. I cieszyć się, o, dzisiaj mi się tyle udało wyrzeźbić. A ile jeszcze do końca, nie? Jeszcze dłoń, jeszcze ręka, jeszcze cały tułów, jeszcze, jejku. No tak, ale życie się składa z takich malutkich fragmencików. Tak jak stworzenie tej rzeźby składa się ze stworzenia malutkich fragmencików. Dlatego trzeba się rozliczyć wieczorem, ile mi się dzisiaj udało zrobić. To tak jak w pracy. Masz określone zadanie do wykonania i dobry szef powinien cię codziennie rozliczać. Ile się panu w realizacji tego zadania udało wykonać dzisiaj? Ale szefie, ja to zrobię w najbliższych dniach. Nie, nie, proszę mi powiedzieć, co pan dzisiaj zrobił? No przecież pan za dzisiejszy dzień też dostanie wynagrodzenie. To ile pan dzisiaj zrobił? Pan sobie jakiś plan przyjął, żeby tą całość wykonać? To ile dzisiaj? Proszę mi powiedzieć konkret, ile dzisiaj? Kochani, widzicie, musimy się jakby na tym... To jest przestawienie całego naszego myślenia. Żeby to tak nie odkładać w czasie, a kiedyś coś tam wielkiego zrobię i już się do Pana Boga upodobnię. Nie, nie, słuchajcie. Całe nasze życie to jest jeden wielki zestaw puzli, powiedzmy, nie wiem, 6 tysięcy, nie, ile, z ilu tysięcy dni składa się nasze życie? Tak powiedzmy średnio 27 tysięcy. 27 tysięcy dni tych puzli i cały obraz tworzy się przez dokładanie poszczególnych kawałeczków. I jak staniemy na Sądzie Bożym, to Pan Bóg na tą układankę spojrzy i będzie dokładnie widział, jaki jest bilans całości. Ale bilans całości składa się z poszczególnych fragmentów. Nie? I im więcej będzie właśnie tych puzli jakby jasnych, tym większy plus, czy jakby wskaźnik bilansu w całości. Także trzeba codziennie sobie to zadanie postawić i codziennie się z tego rozliczyć. Łagodność, cierpliwość, opanowanie, uprzejmość, grzeczność, dobroć, wyrozumiałość, radość. I na tej płaszczyźnie się upodabniamy do Pana Boga, ale od razu w tym wersecie jest napisane, stworzył więc Pan Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, dwukropek, stworzył mężczyznę i kobietę, czyli od razu jakby jest ułatwienie, bo dobra, mam być radosnym, uprzejmym, miłym, opanowanym, ale gdzie, wobec kogo? Wyjdę z domu i taki będę? Tak, ale zanim wyjdziesz z domu, to ileś tam czasu spędzisz w domu. Wobec współmałżonka, wobec dzieci, wobec, być może z teściową mieszkasz, wobec teściów, wobec teściowej. Łatwo by było powiedzieć, to ja to będę robił, jak wyjdę z domu. Nie, obudziłeś się, jeszcze, jesteś jeszcze w piżamie i to już się tu zaczyna. To już się tu zaczyna. I kochani, to jest ułatwienie. Od razu Pan Bóg uderza nas i mówi, stój. Nie pytaj, gdzie i wobec kogo. Stworzył mężczyznę i kobietę, czyli Pan Bóg pokazuje, że podstawową płaszczyzną realizacji tego największego zadania, jakim jest stawanie się na obraz i podobieństwo Boże, jest małżeństwo. To nie jest utrudnienie, to jest ułatwienie. Bo to nas programuje i ukierunkowuje. Jeśli ja wiem, że moje największe zadanie życia, jakim jest stawanie się na obraz i podobieństwo Boże, czyli ta realizacja miłości, ma być przeze mnie realizowana najpierw wobec mojej żony, to nie jest utrudnienie życia, to jest ułatwienie. Dlaczego? Bo to jest najbliższa, kochana, ale jednocześnie to jest jakby płaszczyzna, gdzie ja mogę najintensywniej realizować te zachowania i wówczas, kiedy ja wobec niej, w cudzysłowie, przepraszam, będę miał okazję się ćwiczyć w realizacji tych cech, to bez problemu będzie mi to wychodziło poza małżeństwem, poza domem, wobec każdego, kto stanie na mojej drodze. Tutaj jest to miejsce, jakby, gdzie ja doświadczam najmocniej możliwości ćwiczenia tej postawy. I teraz, kochani, my to wiemy też jako rodzice, że jeśli wobec nas nawzajem, wobec siebie nawzajem rozwijamy te postawy, te cechy, to bez problemu będziemy je mieli wobec naszych dzieci i potem też wobec wszystkich innych. Natomiast nie może się wkraść w nas takie myślenie, że ja będę dobry w miłości, czyli uprzejmość, łagodność, cierpliwość, opanowanie wobec przyjaciół w pracy, wobec przyjaciół gdzieś tam z klubu, wobec przyjaciół ze wspólnoty w kościele. Ach, oczywiście, ależ nic się nie stało, ależ proszę, ależ nic takiego, dziękuję. I tam będę taki, a wracając do domu, warczący i rozdrażniony, i nieprzyjemny, i niemiły, i niecierpliwy. To jest nienaturalne i to nie tak ten kierunek jest ustawiony. Pan Bóg ten kierunek ustawił tak. Miłość tak realizowana najpierw i przede wszystkim wobec współmałżonka. Ela, jeszcze jedną dygresję i koniec. To po południu ta druga.
Słuchajcie, ja sobie tak myślę, że z miłością nam się stawać jego obraz i podobieństwo. My też mamy być miłością. I ja sobie myślę, że wstaniemy kiedyś przed bramami nieba i spytają się nas, ile dałeś? 20 października, na przykład, któregoś roku.
Pewnie.
I my tak, wobec, no, ale na swoim podwórku, czyli w swojej rodzinie. Ile dałem? W swoim podwórku. Upomniałem, bo on się prowadził źle, bo był niegrzeczny. Upomniałam, zwróciłam uwagę, ustawiłam dzieci, ale pytanie będzie, ile miłości dałaś? Ile siebie dałaś? Ile Boga dałaś? Ile miłości dałaś tego dnia? No to upomniałam, ustawiłam, pokrzyczałam, no ale nie odpytam, tak? Ile miłości dałaś?
To dlatego też te słowa mogła powiedzieć tylko błogosławiona matka Teresa z Kalkuty, która powiedziała tak. To nie jest ważne, co w życiu robisz. To nie jest ważne. Jakie funkcje, jakie stanowiska. To nie jest ważne, ile robisz. Ile widać tych efektów tak dużo. To nie jest ważne. Najważniejsze jest to, ile miłości wkładasz w to, co robisz. Bo można z miłością na przykład, nie wiem, posprzątać mieszkanie i wymyć podłogę, a można to zrobić z ogromnym buntem wewnętrznym i owszem, będzie widać, że to mieszkanie jest posprzątane, ale wściekłość, że to ja musiałem zrobić dzisiaj, sam nikt mi nie pomógł, nie? I tego też bardzo mocno uczy nas na przykład kochana święta Faustyna Kowalska, która tak z miłością te wszystkie szmaty wykręcała i podłogi myła i ogromne gary pożywienia gotowała i tym się pocieszała, że to nie jest ważne, co ona robi w tym momencie. Najważniejsze jest to, ile ona miłości wkłada w to, co robi. I to naprawdę niewiasta, to nie tylko dotyczy natury kobiety i niewiast i tej posługi niewiasty w domu, ale każdego z nas. Bo ja też lubię wiele rzeczy w domu zrobić, ale też cały czas właśnie ten włączniczek, przede wszystkim właśnie dzięki tym słowom, czy przez te słowa i Matki Teresy, i świętej Faustyny. Ile miłości wkładam w to, co robię. Ja mogę posprzątać całe mieszkanie, ale wieczorem być tak wściekłym na wszystkich, że nikomu nie będzie to sprawiało w ogóle najmniejszej przyjemności, że ono jest posprzątane. Najmniejszej przyjemności nie będzie sprzątało, sprawiało. Bo to nie jest ważne, ile ja zrobię, ważne z jakim tym wewnętrznym nastawieniem. To ona, właśnie święta Faustyna, powiedziała, że ona chce być tylko taką szmatą do podłogi w ręku Pana Boga. Szmatą do podłogi, ale w ręku Pana Boga. Znaczy, dzięki Elżbieto za wspaniałą. A powiedziałem, że po południu. No widzisz, jak bardzo zanotowane, to nie umknie. Bo ja tylko chciałem jeszcze doprecyzować i też pewnie już to wybrzmiało, ale to jest ważne, bo tak rozmawialiśmy tutaj, że to, co mówimy, to, co robimy, Tadeusz też mówił przed chwilą, jak staliśmy tam, że jakby staramy się tym oddziaływać też na innych, nawet na księży i czasami tutaj brat też powiedział, że na Śląsku tam u niego też i że często nawet sami księża to dostrzegają, że to są rzeczy dla nich bardzo ważne i bardzo nowe często, ale wiecie, co jest najtrudniejsze? I też to zapamiętajmy, że najpierw, i to zarówno my, jak i duszpasterstwo i duchowieństwo, musimy sobie poukładać to wszystko na tej płaszczyźnie terminów, że czymś innym jest małżeństwo, czymś innym jest rodzina. I największe problemy dzisiaj, słuchajcie, największe problemy, tak byśmy powiedzieli, że jeśli my małżonkowie odczuwamy jakiś niedosyt w duszpasterstwie, my małżonkowie, że nam się nie pomaga, że my nie jesteśmy dostrzegani w duszpasterstwie, małżonkowie, że nie ma jakichś konkretnych w parafii form pracy z małżeństwami, to największy problem jest w tym, że księża nie czują, że to tak ma być, dlatego tego nie robią, ponieważ myślą, no że przecież tak, masz rację, rodzina jest najważniejsza. Ale przysiędzę, ja nie o rodzinie. Ja nie mówię o rodzinie, ja mówię o małżeństwie. No właśnie, musimy zrobić wiele rzeczy, bo rodzina jest bardzo ważna. Przysiędzę, ale ja nie o rodzinie, ja o małżeństwie. A to co, to rodzina i małżeństwo to są dwie różne rzeczy? I teraz na tym etapie, można powiedzieć, podnoszenia świadomości, wartości małżeństwa i walki o to małżeństwo, to jest punkt wyjścia w ogóle. Żeby sobie to ustawić, że czymś innym jest małżeństwo, czymś innym jest rodzina. Dlaczego to ustawienie jest tak bardzo potrzebne? Ano właśnie dlatego, że wielu z naszych duszpasterzy powie, że wspaniale w diecezji, w parafii funkcjonuje duszpasterstwo rodzin, że wiele rzeczy robimy w ramach duszpasterstwa rodzin i w kraju zresztą też wiele rzeczy robimy w ramach duszpasterstwa rodzin. W ramach duszpasterstwa rodzin na przykład w tej chwili bardzo dużo się robi dla młodzieży, od tego przygotowania do bierzmowania, tego przygotowania do małżeństwa. W ramach duszpasterstwa rodzin, nie? Bardzo duży akcent kładzie się na młodzież, na tworzenie świetlic jakichś, żeby dzieciom pomagać, na wspieranie, nie wiem, poziomu ubóstwa polskich rodzin. Ale my musimy być, my małżonkowie w naszych parafiach musimy być, przepraszam, strasznie natrętni i podchodzić i mówić, proszę księdza, księże proboszczu, no dobra, a co dla nas? Dla nas, dla małżonków. Bo ja i moja żona jesteśmy małżeństwem. Widzi ksiądz? O, tutaj stoimy, my jesteśmy małżeństwem. I co dla nas w duszpasterstwie? Dla nas. Nie dla rodzin, tylko dla nas. Konkret. I po pierwsze niewiele dla nas, dla małżeństwa, dla małżonków. Niewiele. Czyli rzeczywistość tak wygląda, że nam się udziela sakramentu małżeństwa i rzuca się nas na głęboką wodę. I jakoś tam sobie żyjcie. Uwaga, ja to mówię teraz celowo. Nie po to, żeby wytykać, tylko żebyśmy my też w sobie to myślenie rozbudzili. Zaraz wam powiem jak. Bardzo mocny argument, ale ja się nie boję go używać i właśnie ten argument używam bardzo intensywnie, jeśli mam okazję się spotykać z duchowieństwem. A takie cykle realizuję. Każdy kapłan przyznał uczciwie, że w momencie, kiedy udzielano mu sakramentu kapłaństwa, on sobie tak w niewielkim stopniu zdawał sprawę z tego, co jest istotą kapłaństwa. W momencie, kiedy mu udzielano, nie? No bo owszem, bardzo ładna formacja seminaryjna, 6 lat, w diakonacie jeszcze wiele jakichś dni skupienia, jakichś rekolekcji. No i on może powiedzieć, ja tak już mniej więcej wiem, co to jest kapłaństwo. Udziela mu się sakramentu kapłaństwa. I teraz uwaga, czas upływa i w zasadzie w większości polskich diecezji jest tak, że przez pierwsze 5 lat młodzi kapłani raz w miesiącu mają zjazdy całodniowe i szkolenia formacyjne. Przez 5 lat raz w miesiącu. I to wszystko właśnie w tym celu, żeby podnieść im świadomość rozumienia istoty sakramentu kapłaństwa. Oni tam mają wykłady, mają jakichś gości zapraszanych, mają dyskusje, mają dni skupienia, przepraszam, mają godziny, czy tam jakiś czas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, na ten jeden dzień to się składa, nie? Przez 5 lat, raz w miesiącu. I właśnie dlatego prowokacyjnie wtedy mówię, właśnie, a nam się udziela sakramentu małżeństwa i weźmy tylko te 5 pierwszych lat. Ile działań w ramach duszpasterstwa, żeby nam, już małżonkom, nie narzeczonym, nam małżonkom pomóc wgłębiać się w istotę sakramentu małżeństwa. Księże proboszczu, no co ksiądz proboszcz robi? Chodzi o to, żebyśmy podeszli do naszego księdza proboszcza. Księże proboszczu, ile ksiądz w tym roku miał ślubów? No, 14. I co ksiądz dla tych 14 małżonków zrobił w ostatnich miesiącach? Dla tych małżonków, żeby im pomóc zrozumieć, co jest istotą małżeństwa. Małżeństwa. Bo nie wystarczy, a miałem to 2 tygodnie temu, miałem przyjemność w Żninie przeżywać takie żnińskie dni małżeństwa, takie żnińskie święto małżeństwa. I przy stole ksiądz proboszcz zacny, bo ma bardzo dużą potrzebę jakby robienia czegoś dla małżeństw, dlatego że ma relikwie świętej Joanny Beretta Molla. I to, co tam zrobiliśmy w ten piątek, bo ja byłem tylko w piątek, potem jeszcze to było w sobotę, a w niedzielę była msza z księdzem biskupem z odnowieniem, uroczysta msza z odnowieniem przyrzeczeń ślubnych dla wszystkich, którzy na tej mszy byli obecni, a wieczorem jeszcze był bal w niedzielę dla małżeństw. Takie święto rodziny, święto małżeństwa 3-dniowe właśnie. No ale ksiądz proboszcz przy stole przy kolacji mówi, tak, panie Mieczysławie, ja muszę coś robić, bo jeśli ja już mam wskaźnik rozpadu małżeństw 50%, on tak mówi o swojej parafii, nie? To ja nie mogę tylko tak na to patrzeć i nic nie robić. A wikary dodaje, i mamy rekord, rozwód po 4 miesiącach. I mamy rekord, nie? No bo nigdy jeszcze nie było tak wczesnego rozwodu, nie? No i teraz właśnie, patrzcie, rozwód po 4 miesiącach, no ale jakieś działania przez te 2-3 wcześniejsze miesiące, no jesteście sakramentem małżeństwa, no 14 w tym roku udzieliłem, proszę bardzo, chodźcie, tutaj mamy obowiązkowo raz w miesiącu spotkania. Widzimy ten paradoks, nie? Więc my małżonkowie też to powiemy, co kapłani mówią, że w momencie przyjmowania sakramentu kapłaństwa oni niewiele wiedzą, co to jest kapłaństwo. Tak samo my w momencie zawierania sakramentu małżeństwa niewiele wiemy, co to jest sakrament małżeństwa, ale oni mają przez 5 lat raz w miesiącu szkolenia, a my?
6 lat studiów.
A wcześniej 6 lat studiów. A my? Jeśli chodzi o, kochani, jeśli chodzi o merytoryczno, takie formacyjno-modlitewne wspieranie, bo merytoryczne też i takie modlitewne też. I teraz uwaga, właśnie, problem jest w tym, że kapłani niestety, większość z nas nie rozumie, że to jest zupełnie coś innego, małżeństwo i rodzina. I to już zdefiniował Jan Paweł II właśnie w tej miłości i odpowiedzialności. Powiedział tak, rodzina jest instytucją, u podstaw której stoi małżeństwo. Nie można w życiu wielkiego społeczeństwa ustawić prawidłowo rodziny, nie ustawiając prawidłowo małżeństwa. Patrzcie na to wyrażenie. Nie można w życiu wielkiego społeczeństwa ustawić prawidłowo rodziny, nie ustawiając prawidłowo małżeństwa. Czyli co z tego, że my tyle robimy na płaszczyźnie duszpasterstwa rodzin, jak my nie mamy poukładanych problemów małżeństwa? Nie można. Ja jeszcze inaczej mówię, że owszem, możemy na płaszczyźnie duszpasterstwa rodzin robić wiele, ale to nie przyniesie za dużo efektów, jeśli my nie skoncentrujemy się na istocie, nie ustawimy małżeństwa. Bo to warunkuje sukces na tych innych płaszczyznach. Wczoraj taką wypowiedź usłyszałem z ust duszpasterza, że najlepszym sposobem realizacji duszpasterstwa młodzieży jest wspieranie małżeństw. Małżeństw rodziców tej młodzieży, nie? No bo można cudowne sposoby wspierania dla młodzieży przygotowywać i realizować, ale jakie to efekty przyniesie, jak oni nie mają fundamentu, jak oni stoją na bagnie. Nie mają fundamentu, nie mają się na czym oprzeć. A fundamentem dla nich, dla tych młodych ludzi jest małżeństwo ich rodziców. To tworzy ich fundament. I to mi się bardzo, bo to duszpasterz powiedział, to mi się bardzo spodobało. I tutaj jakby Jan Paweł II, kochani, to był 58 rok. Nie można ustawić prawidłowo rodziny, nie ustawiając prawidłowo małżeństwa. I teraz Jan Paweł II dodaje, jakkolwiek bowiem małżeństwo naturalną drogą prowadzi do zaistnienia rodziny i powinno być na nią otwarte, to jednak przez to samo małżeństwo bynajmniej nie zatraca się w rodzinie. Małżeństwo nie zatraca się w rodzinie i teraz to najważniejsze. Zachowuje swą odrębność. Jako instytucja, której wewnętrzna struktura jest inna, różna od wewnętrznej struktury rodziny. Małżeństwo i rodzina to są dwie różne rzeczy. Inna, różna, wewnętrzna struktura małżeństwa jest inna, różna od wewnętrznej struktury rodziny. Czymś innym jest małżeństwo, czymś innym jest rodzina, ale nie dość, że jest czymś innym, to jeszcze jakby w tym układzie, że to małżeństwo warunkuje jakość rodziny. Małżeństwo warunkuje jakość wszelkich działań na płaszczyźnie duszpasterstwa rodzin. Dlatego trzeba po prostu przyjść do swojego księdza proboszcza i to powiedzieć, że proboszczu, w duchu odpowiedzialności za moje małżeństwo i za wszystkie małżeństwa w tej parafii, a może szczególnie za te młode małżeństwa, proponuję, aby przez 5 lat nie robić nic na płaszczyźnie duszpasterstwa rodzin. Dobrze, księże proboszczu? Nic. Nic dla młodzieży, nic dla rodzin, nie róbmy nic. Tylko przez te 5 lat realizujmy duszpasterstwo małżeństw. Tylko dla małżeństw. Tylko małżeństwami się zajmiemy. Dobra? Zaryzykujmy. Księże proboszczu, już. Przez 5 lat tylko małżeństwami się zajmujemy. I to proszę wziąć pod uwagę, że jak ksiądz proboszcz udzielił tych sakramentów małżeństwa kilka, to oni są potencjalnymi kandydatami do rozpadu tego małżeństwa, jeśli nic nie będziemy robić. Kto będzie za to odpowiedzialny? Oni będą za to odpowiedzialni? Ostrożnie, kto im tego sakramentu udziela? Ten, kto udziela, ten jest też odpowiedzialny. Ten jest też odpowiedzialny. A ksiądz proboszcz co wtedy powie? No dobra, to co będziemy robić? Proszę, jakieś propozycje, nie? Jakieś propozycje. Kocha. Ale dobrze, dobrze, dobrze. To powiedz tak, oczywiście, księdze proboszczu, ja się zajmę, tylko to jest taki układ. Ja jestem tutaj w tej parafii jakby w tych relacjach pracownikiem, ksiądz jest szefem. To musi tak właśnie być. Ja będę realizował, ale ksiądz musi to firmować. Ksiądz musi się poczuć odpowiedzialny jako ten, który potem będzie zbierał jakby oklaski i pochwały, dobrze? Ksiądz proboszcz jest odpowiedzialny, więc ja pewne rzeczy będę inicjował, ale ksiądz jest szefem tej inicjatywy, bo jest duszpasterzem, bo jest szefem, bo jest proboszczem. I kochani, co można zrobić na tej płaszczyźnie? Dziesiątki rzeczy. Dziesiątki. Ja chociażby rzucę, bo to się lada moment już pojawi na mojej stronie internetowej, bo chcę tam zrobić taki link pod tytułem, taki dział pod tytułem Liga Mistrzów. Już mam materiały przygotowane prawie w pełni. A będzie to polegało na tym, że po prostu będę pokazywał tych proboszczów, którzy naprawdę dużo w Polsce robią na płaszczyźnie duszpasterstwa małżeństw. I nawet właśnie w takim układzie jakby pewnej konkurencyjności czy hierarchiczności, który robi więcej, który robi najwięcej, pokazując, co robi przede wszystkim. I chociażby ta forma odnawiania przyrzeczeń ślubnych. Kochani, znam takiego proboszcza w Płocku. Kto jest z Płocka? Nie ma. Znam takiego proboszcza w Płocku, który raz w miesiącu na sumie, raz w miesiącu, sumę ma o 11, prosi wszystkich małżonków, którzy są w kościele, o wyjście z ławek, stanięcie pośrodku, naprzeciw siebie, wszystkich małżonków, którzy w tym miesiącu przeżywali jubileusz swojego sakramentu małżeństwa. W tym miesiącu przeżywaj jubileusz. To może być 3., 7., 12. To nie jest ważne, która. W tym miesiącu. Tylko, że on wie, którzy to są. On wie, tak na dobrą sprawę, to on wie. On mówi tak, panie Mieczysławie, co to dzisiaj za problem, jak prawie każdy z nas, proboszczów, ma całą kancelarię, kartotekę w komputerze. W komputerze to mamy. I co on jeszcze robi? W gablotce na dany miesiąc wywiesza jubilatów. I tam jest tak wyraźnie napisane. W tym miesiącu jubileusz sakramentu, w tym miesiącu, nie w tym roku, w tym miesiącu sakrament, jubileusz sakramentu małżeństwa przeżywają następujące pary, 2. I wiecie, co było dla mnie niesamowitym zaskoczeniem? W tym miesiącu, że tam były małżeństwa od powiedzmy tam stażu pół roku czy roku i paru miesięcy, a najstarsze było małżeństwo, które miało 63 lata małżeństwa. 63 lata. Ja mówię, księże, proszę, no gratuluję, przecież to jest taka perła w parafii, nie? To trzeba jakiś wywiad zrobić, gazety wysłać tam do nich, zdjęcia porobić, film nagrać. No to jest przecież, to jest znak jakiś dla tego świata, że można 63 lata żyć w małżeństwie. I on mówi, no on jeszcze chodzi do kościoła, ale ona już nie może. Ona już jest taką leżącą małżonką, a on jeszcze przyjdzie do kościoła, ten pan z tego właśnie małżeństwa. A więc uwaga, on robi raz w miesiącu. Każe im wyjść, stanąć naprzeciw siebie i prowadzi tą formę, kiedy oni jakby podejdą na środku kościoła, prowadzi tą formę odnowienia przyrzeczy. Raz w miesiącu taką rzecz robi. O co tutaj chodzi? O to, że on raz w miesiącu zaraża całą parafią myśleniem, że małżeństwo jest ważne i że jest nierozerwalne. Że my to tu teraz ślubujemy kolejny raz, jest nieważne. Raz w miesiącu robi dla jubilatów tak by jak tych rocznikowych. Nie, nie co miesiąc sobie tam małżonkowie, którzy mają akurat 25, tylko co roku. Nie tych, którzy właśnie w tym miesiącu brali w poprzednich latach. Ale on oprócz tego, to jest właśnie coś, co się jakby na jego konto wpisuje, bo on oprócz tego zrobił, właśnie miałem okazję prowadzić, wspierać właśnie w realizacji tego dzieła, to były parafialne rekolekcje o tematyce małżeńskiej. To było w tym roku w Wielkim Poście. Parafialne rekolekcje o tematyce małżeńskiej. Czyli naprawdę człowiek robi bardzo dużo dla małżeństwa. Ten proboszcz ze Żnina podobnie. On co roku coś takiego robi. To były teraz trzydniowe dni małżeństwa. Mam nawet plakat, gdzie to tam jest rozpisane, co się działo. I to nie było dużo, bo w piątek wieczorem, w sobotę wieczorem, w niedzielę o 16 ta uroczysta msza z biskupem z odnowieniem i w niedzielę wieczorem bal dla małżonków. Ale chodzi o to, że kochani, coś trzeba robić. Janusz, nie zasypiaj. Do której wczoraj siedzieliście wieczorem? Do rana. To zaraz będzie przerwa. Powinna być przerwa, nie? Dobra. Janusz jest taką osobą, która nie daje spokoju proboszczom w Gorzowie. Na razie, ale też to się będzie szerzyło na naszą diecezję. I chodzi do proboszczów i mówi, proszę księdza proboszcza, przecież ksiądz wie, że ksiądz biskup Paweł w piśmie okólnym poinformował wszystkich proboszczów o inicjatywie, która się nazywa krucjata, modlitwy w intencji małżeń zagrożonych rozbiciem. I że w tej diecezji się to rozwija, ale przechodzi na całą Polskę. Czy mógłby ksiądz proboszcz w swojej parafii zrobić taki dzień właśnie poświęcony tej krucjacie? No i ksiądz proboszcz różnie reaguje, nie? Bo Janusz już ma doświadczenie. Ale mamy takie przykłady, gdzie ksiądz proboszcz bardzo ochoczo to robi i jest właśnie ojciec Galant, taki oblat w Gorzowie, proboszcz, który też w naszej diecezji jest liderem w tej Lidze Mistrzów. Jest liderem, bo on pierwszy, jak to zostało przez księdza biskupa jesienią ubiegłego roku jakby zatwierdzone, to on już w święto świętej rodziny 1 stycznia, święto świętej rodziny zrobił uroczystość, gdzie na wszystkich mszach mówił o tej krucjacie, nadrukował deklaracji, rozdawał deklaracje, prosił o przystąpienie do tej krucjaty. No i już chyba w lutym ja miałem okazję u niego być na wszystkich mszach i mówiłem o wartości małżeństwa na wszystkich mszach. A teraz jakby jest kontynuacja, bo w pierwszą niedzielę września znowu na wszystkich mszach, teraz jutro znowu na wszystkich mszach i w pierwszą niedzielę lipca znowu na wszystkich mszach. O małżeństwie, przez 4 niedziele o małżeństwie. I znowu właśnie propozycja krucjaty, przystąpienia do tej krucjaty. No i to są tacy właśnie proboszczowie, którzy dużo robią, dużo. Jeszcze wiele innych jakby inicjatyw można podawać, co jeszcze można zrobić. Bo można zrobić taki parafialny dzień skupienia dla małżeństw na przykład, nie? Co to za problem? Przyjść do proboszcza, księże proboszczu, my poprowadzimy. Tylko proszę nam wystawić Pana Jezusa, dać nagłośnienie, zapalić światła, my poprowadzimy. A potem za godzinę ksiądz proboszcz przyjdzie i schowa Pana Jezusa. Ale to trzeba ogłosić już miesiąc wcześniej. Dzień skupienia dla małżeństw. W sobotę o 16. Dzień skupienia dla małżeństw. I rozważania przygotować kogoś z gitarką, żeby coś tam powiedzmy zaśpiewał na temat istoty małżeństwa. Coś tam poczytać z wypowiedzi Jana Pawła II na przykład. Nie? A jest tego bardzo dużo. O. I tego typu inicjatywy, tylko o co chodzi, kochani? Żeby cokolwiek to będzie, czy to będzie droga krzyżowa, gdzie rozważania będą o małżeństwie, czy to będzie taki dzień skupienia, żeby cały czas wybrzmiewało to słowo. Małżeństwo, sakrament małżeństwa, małżeństwo, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Chodzi o samą propagandę też, bo zwróćcie uwagę, co się w tej chwili dzieje, jeśli chodzi właśnie o tę tematykę małżeńską. Po prostu dlatego, że się prawie nic nie mówi o tym, to ono jest jak kopciuszek gdzieś tam zepchane. Ostatni numer niedzieli, bardzo mi się spodobała ta ewangelizacja wizualna, nie? Takie billboardy wywieszane. No żeby teraz na przykład rok na to poświęcić, żeby we wszystkich parafiach były tylko takie billboardy, gdzie piękna para małżonków stoją wpatrzeni w siebie, jakiś tam podpis, nie wiem, małżeństwo najpiękniejszą z drogą do szczęścia, czy małżeństwo jedyną drogą do szczęścia. O taki jakiś podpis, nie? Ale propaganda, to hasło, małżeństwo, sakrament małżeństwa, małżeństwo, sakrament małżeństwa. Kochani, my musimy wszędzie w tej chwili wykrzykiwać to słowo. Jeśli się wykrzykuje słowo związki partnerskie, mój partner, moja partnerka, to my nie równoważymy tego właśnie tymi słowami. Małżeństwo, sakrament małżeństwa, trwałe małżeństwo, piękne, szczęśliwe, radosne. Nie równoważymy tego. Oni wygrywają nawet na tej płaszczyźnie słownej, werbalnej. Nie bilansuje się to. Oni mówią o partnerstwie, a my mówmy o małżeństwie. Jak to tylko będzie, słuchajcie, przez miesiąc, co tydzień proboszcz będzie ogłaszał dzień skupienia dla małżonków, dzień skupienia dla małżonków, dzień skupienia dla małżonków na wszystkich mszach, nie? I przyjdzie 5 osób, to nic. To nic. Efekt będzie, bo będzie wybrzmiewało to słowo. Wszyscy ludzie będą to słyszeli. O, małżeństwo, o, coś dla małżeństw robią. No dzisiaj nie pójdę, bo nie mogę. Ale będzie to słowo wybrzmiewało. Chodzi też o taki mechanizm medialny, o taką świadomość medialną.